Okej. Mam takie słowo na dzisiaj, które jakoś już parę miesięcy temu nosiłam w sercu. I jak Sebastian powiedział, że mogłabym się podzielić słowem, czy bym mogła, to wiedziałam, tym razem nie miałam wątpliwości żadnych, że to jest temat, którym wiem, że mam i też chciałabym się podzielić. Tematem jest, ogólnie może nazwać to jedność. I będę mówić o tym, jakie są troszkę niebezpieczeństwa czy konsekwencje braku jedności w Kościele, jak Bóg patrzy na Kościół i jak my możemy praktycznie, naprawdę praktycznie wprowadzać tą naukę, której no, w większości jednak wiemy, bo to nie jest nic nowego. Mam nadzieję, że nie jest tak wam bardzo zimno. Jak coś, to troszeczkę się pośpieszę ewentualnie. Ale na razie jeszcze tak, ja się troszkę rozgrzałam, przynajmniej po uwielbieniu. Wiecie co? Jesteśmy Kościołem, jesteśmy inaczej też, Bóg nazywa to oblubienicą i to jest też takie niesamowite, że kiedyś Jezus będzie miał swoje wielkie wesele z oblubienicą, czyli z Kościołem i że to nigdy nie jest jedna osoba, dwie, trzy, tylko oblubienicą jest cały Kościół i nie będzie kiedyś świętowania z tylko paroma osobami czy z jedną, tylko z całym Kościołem, że oblubienicą jest cały Kościół. I Bóg patrzy na nas jako na całość, patrzy na nas. Nie jest to jakieś takie dla mnie niesamowite i też niepojęte, bo wiem, że widzi nas jako jednostki i dociera do nas jako do jednostek, ale też ciągle jest to podkreślane w Biblii, na kartach Starego Testamentu i Nowego, że patrzy na nas jako na jedność, jako na ciało, jako na coś wspólnego, na wspólnoty ludzi wierzących. I że nie czyni różnicy żadnej w tym. I teraz jest taki czas, jest już od, może nie tylko teraz, ale już od wielu lat, że bardzo lansuje się w świecie postawę niezależności, postawę takiej samodzielności, samowystarczalności, tego, że jak ja sobie sama dam radę, to właśnie mam lepsze umiejętności, że to jest coś lepszego, że te postawy niezależności są lepsze od postaw zależności od czegoś, od kogoś. W ogóle, żeby być zależnym od kogoś nie jest dobrze na tym świecie teraz to postrzegane. A my mamy inną wizję. Chrystus właśnie specjalnie powołał Kościół, stworzył go i buduje go ciągle on sam, bo on jest głową Kościoła. Właśnie po to też umieścił nas w Kościele, żebyśmy nie byli samoistną jednostką, gdzieś tam niezależną, ale osobami, które naprawdę są w zależności pomiędzy też sobą, nawzajem. Gdzie możemy się dzięki temu uczyć, kształtować, gdzie możemy się szlifować, gdzie możemy się poznawać, gdzie też Bóg może działać pomiędzy nami, wśród nas. I każdy z nas jakoś to jest tak stworzone, że potrzebuje Kościoła. Potrzebuje Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących, mam na myśli. I też Kościół potrzebuje nas. Że tak to jest po prostu sformułowane, tak to jest jakoś stworzone, że nie tylko my potrzebujemy, każdy z nas z osobna, wspólnoty wierzących osób, ale też my jesteśmy potrzebni dla Kościoła, żeby móc razem coś budować. Tak jak czytałam sobie różne księgi i też kiedyś natknęłam się i to bardzo do mnie przemówiło, jak Bóg często używa liczby mnogiej i w ogóle mówi przez pryzmat właśnie liczby mnogiej do swojego ludu. Przeczytam wam parę fragmentów, żeby to wam uzmysłowić, co też jakby ja sama kiedyś natrafiłam i otworzyły mi się oczy bardziej. Chociażby na przykład z 5 Mojżeszowej. Są takie wyrwane fragmenty, tytuły, którymi Bóg nazywa siebie i swoich ludzi. I tego jest multum. I w sumie ta lista może się nie kończyć, ale przeczytam wam tak jakieś nagromadzenie, żebyście mieli pogląd, o co mi chodzi. Pan nasz Bóg przemówił do nas na Chorebie. Pan wasz Bóg rozmnożył was. Jak nam rozkazał Pan nasz Bóg? Pan wasz Bóg, który idzie przed wami. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu waszemu Bogu, który szedł przed wami. Lecz Pan nasz Bóg wydał go nam i pobiliśmy go wraz z jego synami. dokładnie tak, jak rozkazał Pan nasz Bóg. Nie bójcie się ich, gdyż Pan wasz Bóg walczy za was. Pan wasz Bóg wytępił spośród ciebie, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Widzicie, ta lista się nie kończy i to cały czas Bóg używa, nazywa siebie Bogiem naszym, tak? Już to parafrazując. Nie jakiejś jednostki. Jest też i takie fragmenty, ale chodzi mi o tą perspektywę dzisiaj, żeby zrozumieć coś głębiej, jak bardzo Bóg utożsamia swój Kościół, jak bardzo Bóg siebie utożsamia ze swoim Kościołem, jako właśnie Bóg nasz i my jako Jego ludzie. Jest to... On się tak tytułuje i tytułuje też swój lud i to jest naprawdę bardzo często. Jest też taka historia w Starym Testamencie, to możemy sobie przeczytać. W Księdze Jozuego, w 7 rozdziale, ja to może troszkę też przypomnę, bo jest to dosyć długie i nie chcę wszystkiego czytać. To jest historia Achana. I co tam było ciekawego, jak Boży lud Izrael zdobył Jerycho, to Bóg kazał obłożyć klątwą wszystko, co tam było. Żeby nie mogli nic z tego zabrać, z tego miasta, żeby nie mogli nic zabrać z Jerycha, ponieważ po prostu nakazał im, że to wszystko ma być obłożone klątwą. Ale jeden człowiek, właśnie Achan, zabrał z tego Jerycha coś, co ujrzał, coś, co zapragnął i zabrał. Była to jakaś tam drogocenna rzecz. Ale nikt tego nie wiedział, on to ukrył i nikomu o tym nie powiedział. Przeczytam może też fragment 7, 6, 7. I zaczęło się robić, czynić źle w obozie Izraela. Po prostu zaczęli przegrywać bitwy i nikt nie wiedział czemu. Nikt nie wiedział czemu nagle przegrywają bitwy. Przecież Bóg z nimi był, zdobyli Jerycho, wszystko jest w porządku, a oni nagle przegrywają kolejną bitwę. I jeszcze na którą wysłali specjalnie mniej żołnierzy, bo byli pewni na 100%, że po co innych trudzić, skoro tam jest... 100% wygrana. I przegrali. I wtedy przywódcy, Jozue i starsi Izraela, rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana. I leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy. I sypali proch na swoje głowy. A rzekł Jozue: ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę, abyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu? Czyli Jozue od razu po prostu zaczął się pytać Boga, zaczął iść w dobrym kierunku. Jako przywódca wziął tą odpowiedzialność na siebie i to było niesamowite. I Bóg od razu mu odpowiedział. A Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. To jest 11 werset. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz: poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, to, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion, plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin, rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Wiecie, ta historia na pewno uczy wielu rzeczy, ale mi tutaj w tym kontekście jedności Kościoła pokazał Bóg, że On patrzy na całość. Może to dla nas z dzisiejszej właśnie perspektywy ludzi, którzy żyją w takim świecie, gdzie indywidualizm jest tak promowany, ciężko jest to zrozumieć, ale Bóg ukarał całego Izraela za winę jednej osoby. Oczywiście wskazał konkretne rozwiązanie. Jak się przywódcy modlili, to Bóg pokazał, co mają zrobić. I ta jego niechęć do narodu izraelskiego nie trwała ciągle. się skończyła, pokazał Bóg rozwiązanie. I oni tak konkretnie zrobili. Odłączyli tych ludzi, którzy popełnili nieprawość, odłączyli ich od narodu izraelskiego w tym momencie. Oni ponieśli karę, zostali ukamienowani. I powiem wam, że Bóg znowu zaczął błogosławić naród izraelski. Znowu wróciło błogosławieństwo. Ale jakby się nie wstawili, jakby się nie modlili, jakby nie chcieli pokutować, nie chcieli przed Boga przyjść, to nie wiem, jakby się to skończyło. Chodzi o to, że każda osoba jest odpowiedzialna za to, co wnosi w społeczność. I to jest niesamowite, że my możemy, każdy z nas, przynieść błogosławieństwo, przynieść zachętę, zbudowanie, ale też przynieść w jakiś sposób Boże jakieś takie zasmucenie, czy brak obecności Bożej, tak? Nie posunęłabym się do tego, żeby to literalnie całkowicie traktować, że nagle Bóg po prostu będzie zsyłał na nas jakieś kary, ale chodzi o to, że będzie zasmucony Jego duch, będzie na przykład mniej Jego mocy, mniej Jego obecności, że coś się będzie działo i jest to wynikiem czasami nawet jednej osoby czy dwóch. Że każdy z nas ma to odpowiedzialność. Mnie uczy ta historia, że każdy z nas ma taką odpowiedzialność za to, co on wnosi do Kościoła, że może to być coś dobrego, ale może to być coś złego i że my musimy jakby się sprawdzać i przed Bogiem mieć tą odpowiedzialność. Jezus modlił się o jedność w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Jest to w Ewangelii Jana 17. Chciałabym to przeczytać. Ewangelia Jana 17, 11 werset. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoich tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. I potem jest kontynuacja tego 21-23. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Wiecie, to jest pierwsza prośba Jezusa w tej całej Jego modlitwie arcykapłańskiej. Pierwszą prośbą Jego było to, żeby Bóg po prostu błogosławił jednością ludzi, których On zostawia tu na ziemi. Żeby była jedność pomiędzy nami. To była Jego wola, Jego intencja i dalej jest. Dalej Jezusem pragnieniem ciągle Jego wolą jest, aby była jedność. I co ciekawe, w tym 21, 23 można też odkryć, jak brak jedności, jakie ma konsekwencje. Bo Jezus tutaj mówi, że aby byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. I że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jezus podkreśla to dwa razy w dwóch różnych wersetach. Mówi to nam konkretnie, że jak odwracamy te fragmenty, to mówią, że jak nie ma jedności, to jesteśmy antyświadectwem. Świat nie jest zachęcony do Kościoła, do Chrystusa. Świat nie może być przeciągnięty przez Kościół, w którym jest brak jedności, czy przez Kościoły, w których są brak jedności. Ewidentnie jest to po prostu odpychające dla ludzi. Jest to wtedy wiadomo, że antyświadectwem, naszym pragnieniem, tak? Tutaj też w ogóle pragnieniem ludzi wierzących jest to, aby zachęcać ludzi do Chrystusa, aby ich przyprowadzać, aby ich przyciągać, abyśmy my sami swoimi postawami, nasz Kościół, żeby był miejscem, gdzie będzie po prostu zachęcający dla osób z zewnątrz. I co ciekawe, czasami właśnie można to wychwycić w takich fragmentach i czasem odwracając, że jak nie ma tej jedności, to jesteśmy takim właśnie antyświadectwem. I ta nauka jest dla wszystkich, tak? To mi nie chodzi teraz konkretnie o ten zbór też tutaj nasz, tylko wszędzie tak jest, że czasami jak nawet słyszałam o takich miastach, i wy też pewnie może słyszeliście, gdzie jakie są kościoły, które są często skłócone, czy nie współpracujące ze sobą w ogóle, albo nawet źle o sobie mówiące, to jak to trwa bardzo wiele lat w danym jakimś mieście, czy miasteczku, czy nawet jakiejś wiosce, jak to jest mała bardzo miejscowość, zdarza się tak, że są jakieś dwie wspólnoty, nawet w ich wioskach, to ludzie to wiedzą. Nie wiadomo czemu, skąd, oni to wiedzą po prostu. Oni wiedzą, że aha, to tam jest tak, albo tam jest tak, a ty jesteś z tego, albo z tamtego, że jest głośno wtedy w tych miejscach i to nie jest pozytywne mówienie o kościołach. Że to nawet się, to się sprawdza, ja już takie nawet historie słyszałam. I no niestety też miałam takie też doświadczenia. A Jezusa pragnieniem ciągłe, aktualnym jest wołanie o jedność i o tą naszą jednomyślność. Chciałabym jeszcze przeczytać parę fragmentów. To jest kolejny, to będzie z Koryntian, gdzie jest po prostu troszkę bardziej praktycznie powiedziane o tym, co to znaczy jedność. Początek, 1 Koryntian 1, 10, 13. I proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Też jak przekładam jedną kartkę, to jest trzeci rozdział, 1-4. Jeszcze to przeczytam. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? I to jest też dla nas podpowiedź konkretna, że jeżeli są między nami spory, jeżeli są poróżnienia, to znaczy to, że jesteśmy niedojrzali. Że Paweł do Koryntian pisze konkretnie, że nie mógł im dać innej nauki niż tylko te duchowe mleko, bo skoro było między nimi tyle zazdrości i kłótni, nie było jedności, jednomyślności, to nie mógł nic innego, nie mógł inaczej ich nauczać, nie mógł im dać innych konkretnych nauk dalszych, bo nie byli gotowi na to, nie byli na to dojrzali. I tutaj już bardziej widzę coraz bardziej, jak praktycznie mamy tą jednomyślność, jedność stosować. Jest to zespolenie myśli i zespolenie zdania. Mamy mieć podobne myśli na te najważniejsze tematy. Mamy mieć podobne zdanie na te najważniejsze tematy. Mamy mieć podobne pragnienia, tęsknoty, dążenia. Wiadomo, że naszym głównym dążeniem jest uwielbienie Chrystusa, jest szukanie Go wspólnie. I to jest tak naprawdę dla nas powinien być główny cel, który nam ciągle powinien przyświecać. A jeszcze bardziej chciałabym to wam, no w sumie tak, to już są ostatnie fragmenty, uzmysłowić. To jest Filipian z kolei. 1:27. Słuchajcie, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pałem za wiarę Ewangelii. Jest troszkę dalej jeszcze napisane w drugim rozdziale. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niesamowite jest to akurat ten przekład brytyjski, chociaż często inne mnie zachwycają bardziej, ale jest to sformułowanie ożywieni jednomyślnością, że możemy być ożywieni przez jednomyślność. Mamy walczyć z Połem jednomyślnie za wiarę Ewangelii. Mamy stać w jednym duchu. Wiecie też, jak funkcjonują armie, tak? Każdy żołnierz jest inny, jest różny, ma swoje jakieś indywidualne cechy, rodziny i w ogóle jest całkowicie inny. Ale jak ma świadomość celu, to razem są w stanie pokonać wroga. Jeżeli nie będą mieli świadomości wspólnego celu, to nie są w stanie pokonać wroga. Kiedyś przemówił do mnie bardzo mocny obraz z filmu. Rzadko do mnie filmy przemawiają, ale tak na całe życie zapamiętałam taki obraz z filmu, których też zazwyczaj nie oglądam, ale fantaza, bardzo lubi mój mąż, więc ja z nim czasami siedzę i godzinami oglądam. To był Hobbit, bitwa pięciu armii i naprawdę ta scena była bardzo dla mnie duchowa. Tam było cztery, najprawdopodobniej, bo już to też dawno nie oglądałam, cztery skłócone armie, które się po prostu kłóciły ze sobą. Tak naprawdę to nie byli wrogowie jacyś zaciekli, oni razem współistnieli, ale zaczęli się kłócić. I tak jakoś byli skłóceni, że całkowicie ta kłótnia, ten brak tej jedności zasłoniły im oczy przed prawdziwym najeźdźcą, przed prawdziwym wielkim, potężnym wrogiem, który zagrażał wszystkim po kolei armiom. I oni się zbliżali do nich. I to było pokazane, taka wielka scena, jak oni tutaj debatują nad jakimiś tam rzeczami, tutaj stoją niecierpliwie, a oni pędzą po prostu. Ten wróg wielki, to nie wiem, to orki jakieś, ja to się nie orientuję. Ale to potężna, wstrętna taka armia i oni po prostu już oni pędzili, oni tam się kłócili, czas leciał, a ci po prostu pędzą na nich. To było przerażające, że oni byli ślepi, po prostu ślepi przez to, że się kłócili, ślepi przez to, że debatowali nad czymś, nie mogli dojść do porozumienia i prawda nie była widoczna dla nich, a prawdą było to, że każdemu z nich w tym momencie, za chwilę, zagraża olbrzymie niebezpieczeństwo. I tak naprawdę to jest obraz, który bardzo mnie przemówił, bo tak jest często u nas, tak? Tak jest często u nas w różne kościoły czasami się ze sobą sprzeczają, czy w jednym kościele się ludzie ze sobą sprzeczają, przywódcy, czy jacyś tam ludzie, którzy coś im nie pasuje, a po prostu wiemy, kto jest naszym wrogiem. I to jest potężna moc i on nie zwleka, on cały czas krąży i czeka i tylko chce takich sytuacji. Diabeł specjalnie walczy przeciwko jedności w Kościele, specjalnie często mąci nasze oczy, nasz wzrok, żeby jak najmniej było jednomyślności, jak najmniej było jedności tego ducha, żeby też i modlitwa super płynęła, i uwielbienie, bo jak są jakieś zażyłości, jakieś niezałatwione sprawy, jakieś problemy, konflikty, to i modlitwa nie płynie w Kościele, i uwielbienie, i to wszystko jakoś jest niezrozumiale, ale jakoś jest mało tej Bożej obecności. I diabeł zawsze robi tak, żeby nie być widoczny. Tak jak ci skłóceni ludzie, te skłócone armie, oni nie widzieli prawdziwego przeciwnika przez swoje skłócenie, przez swoje po prostu patrzenie na siebie, na swoje tutaj problemy. Oni byli ślepi na to, co naprawdę im zagrażało. I tak często diabeł specjalnie chce robić, żeby ludzi zaślepić, żeby on nie był widoczny. Żeby oni zaczęli się właśnie zajmować jakimiś swoimi, tu tam mi się to nie podoba, a mi to. Żeby po prostu zaczęli o tym debatować w kłótni czy w mniejszej kłótni, ale żeby jakieś były poróżnienia, mniejsze, większe, tylko żeby on nie był widoczny. I żeby to po prostu osłabiało Kościół, bo każdy wie, że my jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy jednomyślni, dlatego Jezus tak do tego dążył, dlatego Jezus się o to modlił. Paweł tak wiele razy tego naucza swoje kościoły, bo wiemy, jak funkcjonuje wspólnota, nawet wśród zwierząt. Wiemy to. Siła jest w jedności. Siła jest w jedności. Nawet jeżeli mamy jakąś różnicę zdań, ale ona nie zagraża jedności, bo każdy ma jakieś swoje przemyślenia, każdy jest indywidualną osobą, to jest normalne, tak? Ale żeby każdy z nas miał tą tendencję, ten cel, to dążenie jednak do jedności, żeby Kościół był silny. Bo wtedy, kiedy jesteśmy w jedności, jesteśmy silni i możemy w tej sile zwalczyć przeciwnika. Jesteśmy dla niego groźnym przeciwnikiem, a nie osłabioną jednostką gdzieś tam waleczną, która podupada i nawet nie wie, z kim walczy, bo jest tak skłócona. Wiecie, tak najbardziej w praktyce, jak się zastanawiałam, jak tak w praktyce możemy jeszcze bardziej to wprowadzać w życie, bo to jest jakby informacja, wiedza, to są fragmenty, my to wiemy, my możemy sobie o tym przypominać. Ale ja zdaję sobie sprawę, nawet ja, no, przez perspektywę różnych lat, no, mamy swoje obowiązki, swoje sprawy, swoje różne problemy. I nie jest łatwo tak ciągle po prostu gdzieś tam żyć w tych tematach i jeszcze wprowadzać to w życie. I zastanawiałam się naprawdę, jak to praktycznie też ugryźć, bardziej praktycznie niż może do tej pory ja sama słyszałam. I takie niektóre jakieś rozważania czy wnioski do mnie dotarły. Takie trzy perspektywy właśnie, z perspektywy ogólnie różnych kościołów można na to spojrzeć, czy z perspektywy naszego kościoła i takiej najmniejszej jednostki w kościele, jako jest grupa biblijna. I z perspektywy ogólnie kościołów to wiemy, że nie ma dwóch, trzech miejsc, czy jakichś oddzielnych nie wiem jak to jest w sumie liczba mnoga od nieba, miejsc, gdzie spotkamy się gdzieś po śmierci, zbawieni ludzie. Nie będzie tam miejsca dla baptystów, dla zielonoświątkowców, dla w ogóle jakichś innych wyznań, dla Kościoła Bożego, czy jeszcze dla innych. Tam będzie tylko jedna denominacja. Ta denominacja jest Dziecko Boże. Jesteśmy dziećmi bożymi, wyznawcami Chrystusa, tam się spotkamy. I tam nie będzie poróżnień. Jak możemy to w praktyce zrobić? To my możemy, mając te informacje, mając to w sercu, ten przekaz Chrystusa w sercu, możemy błogosławić inne kościoły, możemy nie poddawać się krytyce, możemy nie być w tej krytyce, możemy po prostu wręcz przeciwnie, jak jest możliwość współpracy, to ją podejmować, być otwartym i po prostu błogosławić. Wręcz przeciwnie, mówić dobrze, zamiast krytykować inne kościoły, czy jakichś takich ludzi. Tym bardziej, że mamy wspólne cele tak naprawdę, tak? Chcemy zdobyć też to miasto. Z perspektywy naszego kościoła to możemy naprawdę, mając właśnie wspólne tęsknoty, dążenie, pragnienia, możemy się jednoczyć w modlitwie, możemy się jednoczyć w naszym uwielbieniu dla Chrystusa. I też zdaj sobie sprawę, że jak nie wiemy o sobie dużo, to jest trudno razem cieszyć się z radości, bo to jest jedność, tak? Razem się smucić ze smutków naszych, razem się modlić o nasze problemy. Jak o tym nie wiemy, to ciężko jest być w jedności. Możemy tylko o tym wiedzieć, że tak, tak trzeba, ale no jak to wprowadzić w życie, jak nie wiemy? I ta otwartość i szczerość pomiędzy nami bardzo jest związana z tym tematem. I tak praktycznie ujmując, wydaje mi się, że największym polem popisu są tutaj mniejsze spotkania, takie jak grupy biblijne, czy nasze osobiste spotkania w tygodniu, kiedy jesteśmy otwarci wobec siebie nawzajem, kiedy mówimy o sobie, kiedy mówimy o naszych sukcesach czy porażkach, kiedy prosimy o modlitwę, otwieramy się, prosząc o modlitwę, kiedy dajemy dostęp do siebie i my coś chcemy dać też drugiej osobie. Wtedy możemy dzielić się tym wszystkim, w konsekwencji czego być właśnie jednością przez modlitwy, przez wspólne staranie się o czas, przez wspólne też walkę przeciwko właśnie tym problemom, za którym często stoi diabeł, tak? Ale bez tej otwartości ciężko jest w ogóle to wprowadzać w życie. Tak, żeby być jednością myśli, zdania, trzeba się na siebie otworzyć i nie żyć w takiej izolacji. I za wszelką cenę możemy, z perspektywy naszego kościoła patrząc, za wszelką cenę możemy dążyć do zgody. Ja kiedyś nie rozumiałam takiej postawy. Mój mąż zawsze miał taką postawę. W sumie teraz po latach bardzo mi się ona podobała. Jest ona pozytywna, więc o niej powiem. Jak byłam w kościele w Bydgoszczy, czasami były takie sytuacje, że coś się nam nie podobało, czy i wtedy w małżeństwie razem sobie rozmawialiśmy, bo to jest miejsce, gdzie można po prostu rozmawiać, tak? I Jacek czasami mówił mi o jakichś rzeczach, że no tutaj on tego nie rozumie tego, albo czasem się mu nie zgadza. No takie różne jakieś rzeczy. Ja też miałam takie sytuacje, tak? I ja mówię, no to porozmawiaj z pastorem, czy z tym, czy no... Nie mówiłam, żeby wychodził na środek i robił zamęt, ale no z osobami odpowiednimi może sobie czasami porozmawiać, czy z kimś, kogo nie zgorszy, czy ktoś to po prostu gdzieś tam czasami nie zrozumie tego źle. I on zawsze mówił, że nie, no po co, że to nic nie zmieni i niepotrzebnie coś wprowadzi, jakiegoś takiego, po to, że on coś powie, to nic nie zmieni, że dla niego w tym momencie zawsze bardziej liczyły się relacje niż jakaś tam swoja racja, bo to nie były jakieś takie bardzo ważne, istotne rzeczy, tak? Czasami są sytuacje, gdzie rozumiem, że czasami można coś powiedzieć, ale... I zaczęłam coraz bardziej rozumieć tę postawę i ją tak też doceniać. I powiem wam, że znacie pewnie takie powiedzenie w chrześcijaństwie, że bardziej liczy się racja niż... bardziej liczy się relacja niż racja. Że bardziej czasami nie jest istotne to, żebym ja... Do czegoś tam dowiodła, czy postawiła na swoim, a potem relacje z tymi osobami będą rozwalone i to tak naprawdę nie ma żadnego pozytywnego wpływu. Ale czasami coś warto przemyśleć, może w domu sobie, czasami warto coś przemilczeć, żeby budować ten wspólny cel, ten jeden cel, jakim jest właśnie zgoda i jedność. I nie mówię o takich rzeczach, które być może czasami przez lata się borykamy czy coś. Oczywiście odpowiednim osobom warto mówić, tak? Ale miejmy to zawsze na celu, ten priorytet nasz. Że priorytetem naszym są relacje nasze, które są w zgodzie, w jednomyślności, w jednym duchu, w jednej prawdzie i w walce przeciwko naprawdę konkretnemu wrogowi. I jak będziemy w jedności walczyć, to będziemy mieć o wiele większą moc, żeby zwyciężać, niż odwrotnie. Przeczytam wam też taki na koniec werset, który może to trochę podsumowuje, albo przynajmniej jest takim podkreśleniem tego też. To jest z Mateusza 16:18. Jezus mówi to Piotrowi, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. No, że bramy piekielne, czy śmierć nie przemoże kościoła. Nie przemoże kościoła. No w sumie to wszystko jest, co chciałam powiedzieć. Tak podsumowując, to jedynie mogę zachęcać was do tego, żebyśmy naprawdę brali za siebie odpowiedzialność, że my możemy do kościoła naprawdę coś wnieść, co zachęci, co zainspirować może, co może być błogosławieństwem, ale jest też druga tego strona, żeby po prostu siebie badać przed Bogiem zawsze. Nasze intencje, nasze serce, czy mamy w sobie tą postawę dążenia do zgody jako pierwszy priorytet. Bo to jest wola Chrystusa, to jest dla Chrystusa najważniejsze. I to jest też dla nas analogicznie cenne, bo to jest nauka naszego mistrza. I jest to coś bardzo praktycznego, bo wiemy, jak nawet rodziny skłócone funkcjonują, gdzie nie jest w stanie ta rodzina funkcjonować, co dopiero mówić o jakiejś walce z wrogiem czy przyprowadzaniu nowych osób do Chrystusa, które wiemy, że wtedy są bardzo zniechęcone i wtedy tak naprawdę taki Kościół odpycha od siebie ludzi niż przyciąga. Tak zwięźle to chyba nawet mi wyszło, więc myślę, że to długo nie trwało, że nie zmarznęliście jeszcze bardziej, więc dziękuję i pomodlę się jeszcze na koniec o to wszystko.